Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Dziś o tym, jak sięgnąć po duże pieniądze z nowego unijnego budżetu. Zapytamy o to, czy każdy ma szansę stać się nowym Rockefellerem. Dowiemy się także, jakie profity daje przystąpienie do gospodarczego klastra. Na początek jednak unijne dotacje na innowacje. Jest z nami Tomasz Schmidt z bydgoskiej firmy Kudware Consulting, także ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pana firma na co dzień przygotowuje wnioski o dotacje. Nowa unijna perspektywa ma odmienić naszą gospodarkę, sprawić, że firmy staną się innowacyjne. Jest coraz więcej ogłaszanych konkursów. Jeśli przedsiębiorca chce powalczyć o te pieniądze na innowacje, od czego powinien zacząć?
Pierwsze, od zastanowienia się, co to jest innowacja i przemyślenie swojej działalności w kontekście innowacji. I tu chyba bardzo ważna rzecz, którą ja przynajmniej obserwuję w większości takich firm, które są małymi, średnimi zakładami, często produkcyjnymi. I tak patrząc, bo innowacja została zdefiniowana dosyć dokładnie. Są podręczniki, które mówią o tym, co to jest innowacja, jak ją należy mierzyć, jak ona wygląda, jak ją można uchwycić. I jak się patrzy na polskie firmy, to większość firm polskich to są firmy tak naprawdę bardzo innowacyjne. I to tak porównuje nawet do jakichś zachodnich koncernów, to tak ja często o takim porównaniu mówię. W Niemczech jak powstaje fabryka, to ona zostaje zbudowana dzisiaj. Ona przez następnych 10 lat ma robić dokładnie te same śrubki. Ma się nic nie zmienić. Jeżeli będzie jakakolwiek zmiana w tej fabryce, to parę miesięcy trwa dyskutowanie, czy ta śrubka może być zmieniona jakoś inaczej. Ona została wymyślona jako biznes na ileś kolejnych lat, taki bardzo jasno określony. W Polsce to wygląda tak, że prawie każdy zakład produkcyjny zmiany wprowadza w locie. Przyjdzie klient, powie coś tam zmieńmy, szybko się liczy, opłaca się, opłaca, to szybko zmieniamy i dostosowujemy się bardzo elastycznie szybko, co wynika z tego, że my od dłuższego czasu żyjemy w takim przestrzeni ogromnego przyspieszenia gospodarczego, więc polskie zakłady są elastyczne, są nauczone do pracy z innowacjami.
Czyli nie powinniśmy mieć problemu z sięganiem po te pieniądze.
No teoretycznie nie, ale problem pojawia się właśnie już na etapie takiego definiowania i mówienia o tym, co jest innowacja, jak ją zmierzyć, jak ją złapać, bo to już się okazuje, że to się pojawia tutaj ściana, która wynika znowu z tego, że u nas, tak już patrząc finansowo czy ekonomicznie, innowacje często są po prostu traktowane jako normalny koszt prowadzenia działalności, dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do wprowadzania wielu tak na bieżąco, trochę w locie. Efekt jest taki, że...
Nawet nie wiemy, że to, co wdrażamy, jest innowacyjne, tylko to jest po prostu
traktujemy to jako
rozwoju.
Swoją działalność po prostu, tak? To, że firma ma w ciągu roku tam, bo takie firmy gdzieś tam mam współpracujące duże firmy, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt nowych produktów, oni popatrzą tak, że no, my musimy to zrobić, żeby utrzymać się na rynku. Nie traktujemy tego jako robienie wielkich innowacji.
Ale to są innowacje i ta nowa perspektywa daje na przykład szansę, żeby uzyskać pieniądze na to, co się wydaje codziennością?
Tak. Dokładnie tak, tylko jest kwestia dobrego nazwania tego i perspektywa wprowadza jakby pewien wymóg, który jest największą barierą dla przedsiębiorców. Trzeba zmierzyć tą innowację, czyli to nie jest tak, że sobie siadamy, wymyślamy i idziemy, jakoś tam się uda i w budżecie będzie dobrze, to gra, tylko musimy to uchwycić, jakoś zmierzyć,
jak
sparametryzować. No i tu już jest kwestia zależności od firmy, że każda firma ma trochę inne tutaj możliwości zmierzenia, natomiast nie można tego zrozstawić tak sobie amuzem. To teraz możemy różne branże brać i teraz w zależności od tego jeszcze jaki konkurs, tam są trochę inne warunki, inne sposoby mierzenia. Natomiast tu jest ważne, żeby to trzeba uchwycić po prostu.
Nowa perspektywa trwa. Wiadomo, jakie innowacje są preferowane?
Nie ma jakby takiej, jakby nie ma wąskiego zakresu innowacji, czyli to jest tak, że są takie konkursy, bony na innowacje, mała szybka ścieżka, taka tradycyjna szybka ścieżka, programy sektorowe, one pozwalają na robienie bardzo różnych wniosków. Trochę wyjątek jest taki, że rzeczywiście NCBIR ma takie konkursy też, które są do konkretnych sektorów, ale to są konkursy, gdzie jest wyraźnie napisany budżet, wyraźnie określona gama zainteresowań, natomiast duża ilość konkursów jest taka bardzo otwarta, czyli tam w zasadzie każda firma, która jest zainteresowana innowacją, jest w stanie jakby pobić się o te środki. Jedyne wąskie gardło to jest takie, że w przypadku na przykład bonu wymagane jest to, żeby wykonawcą tej innowacji była jednostka badawczo-rozwojowa. I tu się pojawia, czy vouchery, na przykład u nas w regionie teraz zostało ogłoszone. Tu jest pewne wąskie gardło, bo nie wszystkie uczelnie czy jednostki badawcze są nauczone do takiego racjonalnej współpracy z biznesem.
Sama procedura. Wnioski są proste, przyjazne, to jest łatwe?
Nie są skomplikowane. Jak dla kogoś, kto tam zajmuje się, jeżeli ktoś się otarł wnioski, polskie, to one nie są bardzo skomplikowanymi wnioskami, natomiast rzeczywiście duży problem bardzo, zwłaszcza tutaj w NCBiR-ze, to jest problem taki, żeby podefiniować dobrze...
NCBiR-ze, czyli Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju. Tak, to jest taki chyba największy podmiot, który ma środki na innowacje i tam rzeczywiście duży problem to jest połapać prawidłowo kamienie milowe, połapać jakby wskaźniki, pomierzyć tą innowację, którą chcemy osiągnąć.
Jakie pułapki czyhają we wnioskach? Jakie najczęściej błędy popełniają przedsiębiorcy?
To jest chyba właśnie wokół tego, wokół kwestii kamieni milowych, czy tam takiego parametryzacji tej innowacji, to jest najczęstszy problem, bo generalnie no, innowacje trzeba nazwać. Nie może być innowacją to, że będziemy mieli tańszy produkt, bo to, że to będzie tańsze, to jest jakby atrakcyjne, natomiast to nie jest ta innowacja technologiczna, której szukamy. To trzeba złapać taką innowację, która powie, że na przykład jesteśmy w radiu, mikrofon będzie bardziej czuły, albo słuchawki będą miały czystszy dźwięk, albo coś takiego, albo rzeczywiście...
Lżejsze.
Na przykład, to jest innowacja i teraz jakby musimy zbadać, o ile i dlaczego uważamy, że dzięki wydaniu określonych pieniędzy uda nam się doprowadzić do tego, że one będą lżejsze. Na tym polega dokładnie projekt i wymyślenie i dlaczego uważamy, że rynek za to zapłacił, bo może wcale nikt nie chce lżejszych słuchawek. Nie?
Więc... To jest tak, że jeśli uzyskamy już dotację, to ta nasza innowacja musi być wdrożona, bo inaczej musimy oddać pieniądze?
Tak, musimy ją wdrożyć, musimy ją sprzedać, musimy zaplanować, jak chcemy ją wdrożyć i czy to się opłaca, to musi się opłacać. Więc to jest jakby coś takiego, do czego polskie firmy generalnie nie są przyzwyczajone. Jeżeli robią, najczęściej wprowadzają jakieś nowe rozwiązania, to robią to dosyć mocno w locie. Problem też jest taki, że znowu urzędy to jest, jak urząd to jest urząd. Tam pewne rzeczy są bardzo sformalizowane i o ile Polska, jakby każda firma, czy nawet prywatni inwestorzy zgadzają się na pewien poziom ryzyka, czyli zakładają, robimy dużo różnych rzeczy i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W przypadku tych wniosków urzędowych tam jest dużo bardziej to sformalizowane i tam już tak nie można w sposób taki bardzo lekki sobie powiedzieć, okej, spróbujemy, zrobimy 100 podejść i któreś na pewno nam się uda, bo tak uważamy, chociaż to jest racjonalne podejście.
Konkursy są różne, czasem można uzyskać do 100 tysięcy, czasem kilka milionów, kilkanaście milionów. Co trzeba zrobić, by sięgnąć po te naprawdę duże pieniądze?
Zacząć od tego, że to, co mówię, wymyśleć innowacje. Pierwszy tak naprawdę całkowicie podstawowy element. W przypadku tych większych środków to musi być innowacja co najmniej w skali kraju, czyli trzeba zobaczyć rynek krajowy, trzeba zobaczyć, co tutaj można kupić, bo często jakby takie powiedzenie, że to, że danego dobra nikt nie produkuje na terenie kraju, to nie znaczy, że nie można tutaj go kupić, bo może produkować ktoś za granicą, sprzedawać na terenie kraju i jesteśmy w pułapce trochę, więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić dosyć dokładnie, czy na pewno trafiamy w takie rozwiązanie, które jest tutaj poza zasięgiem jakby tego, co u nas się dzieje.
A te duże kwoty dostępne są raczej dla dużych graczy, czy małe i średnie firmy też mogą sięgnąć po wielomilionową dotację?
Mogą małe i średnie firmy jak najbardziej. Są te konkursy otwarte i to jest bardzo często, to tak trzeba patrzeć też, że często te małe firmy, one mają ogromny potencjał. Teraz są też jakby coraz bardziej rośnie taka świadomość tego, że duże firmy, one są właśnie nauczone takiego bardzo powolnego działania, a to te małe firmy mają ten potencjał właściwy do budowania innowacji i coraz częściej spotykanym zjawiskiem u nas w kraju jest to, że duża firma szuka takich małych innowatorów i chętnie wchodzi w różnego rodzaju współpracę i na to także są pewne środki, może już takie mniej bezpośrednio niż dotacje, ale są różne konkursy, które pozwalają na wspieranie tego typu współpracy.
Konkursy są otwarte, coraz więcej pieniędzy, ale pewnie i tak tych pieniędzy jest mniej niż potrzeb i chętnych. Ta procedura wyboru, ona jest przejrzysta, czy zdarza się, że decydują jakieś niejasne kryteria?
Generalnie w przypadku innowacji to trzeba na to zwrócić uwagę, że kryteria są dosyć otwartymi kryteriami, czyli to o koniec końców w każdym konkursie, który porusza się obecnie w tej chwili w zakresie innowacji, koniec końców jest pewien panel ekspertów, który trzeba przekonać po prostu i tam trzeba jakby tak skonstruować projekt, że osoby, które znają się w danych dziedzinach, że są w stanie przeczytać i powiedzieć, ok, to jest ten projekt, który naszym zdaniem jest racjonalny.
To przekonywanie raczej na papierze się odbywa, czy można się spotkać z takimi ekspertami?
Najczęściej te procedury są jakby, zwłaszcza w tych większych programach, procedura jest taka, że jest pisany wniosek. Jeżeli wniosek przejdzie pierwszą fazę, czyli taką fazę takiego prepanelu pisemnego i zostanie zarekomendowany, to potem jest taki panel, gdzie można spotkać się z ekspertami i zrobić prezentację, taki egzamin, jakby obronić pracę doktorską.
A od decyzji negatywnej można się odwołać?
Można się odwołać od decyzji negatywnie, oczywiście, że tak. Natomiast jakby rzeczywiście praktyka pokazuje, że to jest raczej stosunkowo mało skuteczne rozwiązanie. Cała idea tak naprawdę jakby obecnie w tej chwili jest taka, że po nawet po negatywnej ocenie uzyskuje się uzasadnienie, które jest na tyle rozbudowane i na tyle konkretne, że bardzo często można ten wniosek jakby na tej podstawie poprawić, poszukać jakichś takich słabych stron albo zrezygnować, bo można też stwierdzić, że rzeczywiście ten pomysł jest na tyle nietrafiony, że szkoda czasu na...
Trochę o tym wąskim gardle już pan mówił. Inwestowanie w innowacje to często konieczność współpracy z uczelniami na styku biznes-nauka wciąż iskrzy?
Jest to trudne przeżycie, rzeczywiście historia, jakby prawda jest taka, że nauka czy polskie uczelnie bardzo są skoncentrowane na dydaktyce i z jednej strony posiadają potencjał, posiadają ogromne zaplecze takie technologiczno-maszynowe, jeżeli chodzi o badania, więc tu ten potencjał jest naprawdę bardzo dobry. Posiadają ludzi, którzy mają wiedzę ogromną, bo to też jest jakby na uczelniach, natomiast problem jest taki, żeby dogadać się, żeby praca
podejść
uczelni...
biznesową.
Żeby
tego.
Praca uczelni została tak wyceniona, że z perspektywy firmy będzie opłacało się za nią zapłacić i ona przyniesie zysk konkretny firmie.
Bo często jest tak, że uczelnie przeszacowują, tak? Czyli są na przykład za dużo.
Bardzo częsty problem, który my się spotykamy, to jest takie podejście na uczelniach, że jakby, które wygląda w ten sposób, że firma to ma pieniądze, to niech zapłaci, albo firma to sobie to z dotacji sfinansuje, to niech robi. Z perspektywy firmy dotacja rzeczywiście jest ogromnym wsparciem, ale dotacja to jest obciążenie, także nawet takie czasowo-pracowe, to trzeba określony wysiłek włożyć w to, żeby tą dotację zrealizować, to jest wkład własny, więc to firma musi policzyć, że to naprawdę się opłaca, tego typu zaangażowanie i tego typu odejście od bieżącej działalności, żeby to miało ręce i nogi.
Tomasz Schmidt z bydgoskiej firmy Kodware Consulting, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, był naszym pierwszym gościem. Po krótkiej przerwie porozmawiamy o tym, jak skutecznie wystartować z własnym biznesem. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami. I'm not afraid to die.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Trafienie w lukę na rynku może otworzyć drogę do fortuny, warto jednak najpierw swój pomysł przetestować, warto sprawdzić także siebie. Teraz porozmawiamy o startupach i początkach biznesowej drogi. W naszym toruńskim studiu jest Paweł Żywiecki, dyrektor Regionalny Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Business Link. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są w ogóle startupy.
Startup to osoba czy grupa osób, którzy startują ze swoim projektem jakby biznesowym. Są oczywiście pewne definicje książkowe jakby startupu. Dla mnie startup to osoba, która cały czas jakby próbuje swoich sił w biznesie albo wprowadza cały czas zmiany w swojej firmie, cały czas szuka jakby wprowadzania, ulepszania swoich produktów, czyli osoba, która cały czas jakby chce rozwijać swój biznes. Ja tak definiuję.
Jeśli ktoś myśli o biznesie, ale nie ma doświadczenia, to Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości może być przestrzenią dla niego?
Myślę, że tak. Jakby od ponad 12 lat w regionie i w Toruniu, w Bydgoszczy jakby tworzymy pewien ekosystem, który ma właśnie umożliwiać jakby młodym ludziom, którzy nie mają często żadnego doświadczenia biznesowego, a sam pomysł, jakby umożliwienie tego startu. Mamy trzy jakby usługi, trzy produkty jakby stworzone. Właśnie zaczynaliśmy od akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, które są stworzone przy uczelniach w naszym regionie, które właśnie miały spełniać taką rolę. Naszym marzeniem, jak tworzyliśmy inkubatory, jakie prowadzimy teraz nadal, jest to, żeby każda młoda osoba, czy to na studiach, czy często po studiach, jakby spróbowała swoich sił w biznesie, właśnie w takim modelu trochę parasolowym, ochronnym, żeby w jakiś sposób jakby przełamywać pewne bariery, często strachu przed startem, braku doświadczenia, braku kapitału. I inkubatory...
No właśnie, na czym ten parasol ochronny polega?
Tak, spełniają bardzo dobrze swoją rolę. Przede wszystkim taka osoba startująca ze swoim biznesie nie musi zakładać od razu działalności w urzędzie, więc pewna taka bariera strachu przed braniem odpowiedzialności czy przed tą formalizacją, która nie jest jakby zbyt skomplikowana, to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, ale jednak jest dla młodej osoby jest to jakieś wyzwanie, więc w inkubatorach można szybko założyć swój biznes.
I to jest tak, że nie ma się firmy, ale działa się tak, jakby firmę się miało, bo tak, można na przykład wystawiać faktury.
Tak, jak najbardziej. Wtedy fundacja IP, inkubatory życzają swojej osobowości prawnej właśnie do testowania swojego projektu biznesowego. Wtedy taka osoba nie ma obciążeń chociażby tak standardowych jak składki ZUS-owskie co miesiąc, które każdy przedsiębiorca, obojętnie czy zarabia, czy nie zarabia, musi odprowadzać. W inkubatorach ten ZUS jest zupełnie inaczej naliczany od zysku jakby swojej firmy. Natomiast taka osoba, wchodząc do inkubatora, nie tworzy nowego podmiotu, a korzysta z osobowości prawnej inkubatora, może stawiać faktury, może funkcjonować na rynku, ma dział prawny, który zabezpiecza taki biznes, obsługuje takiego młodego przedsiębiorcy, jest księgowość z naszej strony prowadzona, ma dostęp do infrastruktury. Przede wszystkim może startować jakby formalnie i zacząć realizować swoje marzenia.
Ale ma także mentora, uczestniczy w szkoleniach, tak? I stwarza się niejako jako przedsiębiorca.
Tak, ten element jakby formalny jakby ma można powiedzieć, już za sobą mówiliśmy to, ale to, co jest jakby najważniejsze w inkubatorach, to myślę, że mogę powiedzieć w jednym zdaniu, że nie jest sam w prowadzeniu biznesu. A w tej pierwszej fazie tego roku, półtora, jest to bardzo ważne, żeby w jakiś sposób mieć też wsparcie jakby, tak jak tu pan powiedział, ma jakby wsparcie kadry inkubatora, ma pewien ekosystem już firm, które działają w inkubatorach, a w całym województwie jest to prawie 100 podmiotów, więc...
One faktycznie często ze sobą współpracują?
Tak, jak najbardziej. Już dzisiaj ta skala jakby funkcjonowania jakby inkubatora pozwala, że ci ludzie wymieniają się nie tylko doświadczeniem, ale przede wszystkim już zleceniami chociażby i usługami między sobą. Więc taki młody przedsiębiorca wchodząc do inkubatora nie tylko może łatwiej i szybciej wystartować, ale również złapać pierwsze kontrakty, pierwsze zlecenia właśnie od swoich kolegów z inkubatora, którzy może już tą historię i ten start mają już za sobą.
Inna możliwość to założenie firmy na próbę za 300 zł miesięcznie.
Tak. Tak, jakby to oferuje właśnie inkubatory, tak nazwaliśmy trochę, żeby trochę w jakiś sposób jakby dobrze komunikować to, że w inkubatorach inkubatory są stworzone po to, żeby spróbować, przetestować, jak się uda, już można wyjść jakby na zewnątrz, jakby założyć, prowadzić swój biznes jakby normalnie. Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że w regionie mamy jeszcze dwa produkty poza inkubatorami, które w jakiś sposób uzupełniają to możliwe, bo często tu wcześniej państwo rozmawialiście o innowacjach, o kapitale, natomiast my też stworzyliśmy taki produkt jakby skierowany jakby do firm z inkubatora, ale aplikować mogą to osoby również z zewnątrz. Jest to produkt finansowy. Zauważyliśmy, że często firma nie może przebić takiego szklanego sufitu w swojej działalności, potrzebuje kapitału. Tego kapitału ciężko czasami zdobyć, czy to na rynku, czy ze środków unijnych. I stworzyliśmy fundusze dwa, które inwestują, podkreślę słowo inwestują, właśnie w tego typu młodych ludzi, którzy mają jakby często pomysły, czy często jeszcze nie mają produktu stworzonego i często potrzeba im takiego kolekwialnego kopa do przodu, często właśnie kapitału, w formie kapitału, żeby
i można na przykład uzyskać 100 tysięcy złotych, tak? Ale tak, pod pewnymi warunkami.
Od 100 tysięcy złotych do kilku milionów złotych, bo niedawno też jakby uruchomiliśmy fundusz, który już inwestuje na wyższym poziomie, więc taki kapitał do kilku milionów złotych również za pośrednictwem naszych instytucji można zdobyć w formie inwestycji, nie dotacji.
Czyli pieniądze kredytów, w zamian za udziały.
Tak, inwestujemy jakby w biznes, jakby w zamian za udział.
Jak długo można być pod skrzydłami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości? Są jakieś ograniczenia?
Nie ma ograniczenia czasowego. Są to takie trochę progi jakby przychodowe. Jak widzimy, że biznes już bardzo fajnie jakby zarabia, to naturalnie gdzieś tam rozmawiamy. Nie chcemy wprowadzać takich jakby urzędowych jakby progów, jakby, które jakby...
Że dwa lata gdzieś tam, i koniec na przykład.
Tak, dwa lata i cześć jakby lub zarabiasz, nie wiem, 50 tysięcy i też do widzenia jakby, nie? To staramy się raczej podchodzić indywidualnie, bo każda firma jakby w inkubatorze to jest inny pomysł, inny człowiek, inna osoba, inna wizja rozwoju, więc staramy się podchodzić do tego bardzo tak jakby intuicyjnie i nie ma takich jakby sformalizowanych
elementów. Mówi pan, że w tym
elementów.
Ekosystemie działa w regionie około 100 firm, a ile było tych startupów? Statystycznie ile startupów przetrwa ten początek?
To trudno mi powiedzieć, bo w samych inkubatorach funkcjonuje blisko setka osób w tych dwóch naszych miastach tutaj w regionie. Mamy fundusz, który zainwestował w kilka firm, ale też mamy BiznesLinka w Toruniu, w którym też jest kolejne prawie 94 podmioty, więc można powiedzieć, że skupiamy blisko 200 przedsiębiorców, 200 startupów jakby w regionie, więc co do takich statystyk, to trudno mi powiedzieć. Blisko 10, jak kończyliśmy taką historię 10-letnią, podsumowaliśmy to ja pamiętam, że to było ponad chyba 600 osób się przewinęło przez inkubator, a około blisko w samym Toruniu, jak dobrze pamiętam, bo te statystyki jakby osobiście robiłem, to było blisko chyba 80 firm wyszło na rynek z inkubatorów. Natomiast jakby te 600 firm to jest jakby wynik regionalny, więc już proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam
trafienie, jakby tych statystyk toruńskich. Pewnie trafienie w niszę to konieczność, czy są startupy, które podążają znanymi drogami i także rozkwitają?
To trudno jakby zdefiniować, powiem szczerze. Jak ja obserwuję, bo jestem jakby od samego początku jakby tworzenia inkubatorów, sam je zakładałem jakby i te 13 lat pokazuje, że nie ma złotego środka, nie ma takiej pewnej czy definicji, czy nie można tego tak określić. Zawsze to jest taki czynnik, jak obserwuję, to nie tylko produkt, nie tylko usługa. Sam pomysł moim zdaniem nie jest dużo wart, jeśli ludzie zdeterminowani za tym nie stoją jakby. I tak nauczyliśmy się, pokazując też, inwestowaliśmy w różne projekty i nie zawsze super pomysł był sukcesem biznesowym, bo poza tym na przykład był jakiś czynnik ludzki, który nie zadziałał. Więc jak ja miałbym określać, co jest najważniejsze? Oczywiście stworzenie dobrego produktu i usługi jest bardzo ważne, ale jeśli nie ma determinacji, nie ma fajnego zespołu, nie ma ludzi, którzy za tym stoją, to nic się też z tym nie uda.
A każdy ma szansę
Więc
stać
chyba
się...
chyba ten czynnik ludzki bym...
No właśnie, a każdy ma szansę stać się nowym Rockefellerem? Biznes jest dla każdego?
Myślę, że tak. Tylko trzeba mieć taką trochę cechę przedsiębiorczą w sobie i przede wszystkim taki upór, zaparcie, żeby się nie poddawać, nawet jak coś nie wychodzi. I mamy wiele takich przykładów, że ktoś zakładał firmę w inkubatorze. Raz mu się nie udało. Był bogatszy o pewne doświadczenia, może na początku mało przyjemne, ale wracał po jakimś okresie. Nie zrażał się do prowadzenia firmy. Dlatego inkubator jest pod tym kątem w mojej ocenie bardzo fajny, że daje taką poduszkę, że nawet jak się nie uda, to się nic złego nie dzieje, że tak powiem. I często ludzie nie zniechęcają się do próbowania jeszcze raz i myślę, że te doświadczenia bazując na swoim projekcie, często na własnych błędach są bardzo bardzo jakby budujące i dają dużo wartość.
Oby lądowania na tych poduszkach nie kończyły się kontuzjami. Bardzo panu dziękuję. Paweł Żywiecki, dyrektor Regionalnych Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działających w Bydgoszczy i Toruniu oraz Business Link był naszym gościem. Teraz krótka przerwa. Po niej dowiemy się, jakie korzyści daje przystąpienie do gospodarczego klastra. Słuchają państwo Regionalnego Punktu Widzenia w Polskim Radiu PIK.
Zamknięta w sobie, szukasz ucieczki. Boisz się wyjść, boisz się chcieć. Wiem, jak jest trudno strach przezwyciężyć. Na przekór życiu nadawać mu sens. Wszystkim nam
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Konkurują, ale widzą także pole do współpracy. Jakie czerpią z tego korzyści? Teraz porozmawiamy o klastrach. Jest z nami Aleksandra Wojaczyńska z Agrokluster Kujawy, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju. Trudna nazwa, dlatego troszkę się zawahałem. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Na początek wyjaśnienie, cóż to takiego jest klaster?
Klaster. Ogólnie rzecz ujmując, to można nazwać, że to jest skupisko, zgrupowanie podmiotów gospodarczych o jednolitej specjalizacji branżowej, a w naszym wypadku jest to przemysł rolno-spożywczy.
Jest także całe otoczenie około biznesowe, bo to nie tylko firmy, prawda?
Tak jest. Jest to są instytucje naukowe, instytucje tak zwane wspierające czy finansujące. Wszystko to, co właśnie otacza przedsiębiorcę.
Czyli na przykład uczelnia?
Tak jest, uczelnie, ośrodki badawcze, jakieś agencje tutaj regionalne, związki pracodawców i inne instytucje finansujące, wszystkie te instytucje, które mogą pomóc w rozwoju przedsiębiorstw.
Ale trzonem są przedsiębiorcy.
Tak, tak, to dla nich właśnie działamy.
Ten klaster jest nowy, młody, dopiero zaczynacie.
Można powiedzieć, że jesteśmy chronologicznie młodzi, bo od 2014 roku funkcjonuje klaster, aczkolwiek przez Państwową Agencję Rozwoju Regionalnego zostaliśmy wskazani jako dojrzały klaster w naszym województwie, jako jedyny, więc jak najbardziej mamy
historia
wysokie
krótka,
aspiracje,
ale
tak, ale się rozwijamy dość szybko, tak jest.
Ile firm, ilu przedsiębiorców?
23, głównie jest to sektor małych, średnich przedsiębiorstw.
Przedsiębiorcy ze sobą konkurują, ale współpraca może im się jakoś opłacić?
Ja powiem szczerze, ja bym nawet nie mówiła tu o konkurencji, raczej o takim uzupełnianiu oferty swojej. Ja bym może takim tutaj przykładem to określiła: zakłady mięsne, do tego jakiś koncentrat, jakaś musztarda, jakiś szan, popić to jakimś soczkiem i właśnie na takim ciągu jakby tutaj ogniw funkcjonuje nasz klaster. Więc broń Boże, nie mówię o konkurencji, raczej właśnie o uzupełnianiu, komplementarności firm.
Czyli powstaje jakby taki gotowy produkt, produkt składający się z różnych podelementów. Tak,
albo każda firma ma...
I on bywa sprzedawany na przykład razem?
Mhm. Mogą być razem, mogą być to jakby osobne działania firm, ale później w pewnym momencie w jakimś przedsięwzięciu się razem spotkają, więc ja raczej tutaj w ogóle o konkurencji bym nie myślała, właśnie raczej o uzupełnianiu.
Ale myślę, że przedsiębiorcy, no właśnie, przedsiębiorcy jednak myślą sobie, pokutuje takie poczucie, a nie wejdę do klastra, albo nie będę się z kimś jednoczył, bo samodzielnie ugram więcej?
No jest powiem szczerze, nie. Właśnie klastry mają taką ideę, taki efekt synergii, czyli efekt skali. To można porównać właśnie do ławicy ryb, że ona, pojedyncza rybka dla drapieżnika to jest łatwy kąsek, ale w ławicy no już jest to trudniejsze i mają większą siłę przebicia, więc właśnie na takiej zasadzie działa klaster, między innymi nasz też.
No tak, ale pani mówi 23 firmy, branża jest pewnie bardzo rozbudowana.
Tak, bardzo, bardzo.
To oznacza, że no jeszcze wiele firm nie weszło do klastra, czyli nie weszło, dokładnie
działają, albo jeszcze właśnie nie znają tych korzyści związanych z działalnością w klastrze. No tutaj działamy, mamy aspirację, aby stać się tak zwanym krajowym klastrem kluczowym. Na razie ich jest 16 w ogóle w kraju. To są takie klastry wyróżniające się swoim potencjałem. Takiego rolno-spożywczego jeszcze nie ma. Więc właśnie no, działamy, realizujemy tutaj wszystkie przedsięwzięcia, żeby
taki... No to jakie korzyści? Przekonajmy teraz tych, którzy jednak myślą, no, że więcej stracą, będąc w klastrze.
Korzyści. No po pierwsze jest to ciągła wymiana informacji, organizujemy cykliczne spotkania, znamy potrzeby, znamy problemy naszych przedsiębiorców, od razu działamy. Jest też takie silne tutaj lobby w administracji, na przykład krajowej, jeżeli są jakieś na przykład programy sektorowe tworzone, to my tutaj jako zarząd działamy aktywnie, reprezentujemy zrzeszone firmy w naszym klastrze. Organizujemy też wspólne misje zagraniczne, różne wizyty studyjne, więc tego troszkę jest. Ja nawet bym mogła
się... A na przykład działając wspólnie można obniżyć koszty funkcjonowania firmy? To się na jakąś codzienność przekłada?
Tak jest.
Sposób?
Mogą być to zamówienia właśnie grupowe, czyli po prostu taki efekt skali, że jeżeli hurtowo zamawiamy, to po prostu jednostka cena jest bardziej korzystna dla przedsiębiorcy, jak najbardziej.
A firmy na przykład wspólnie mogą finansować badania nad jakimś rozwiązaniem?
Czy tak, można tworzyć konsorcja, są nawet takie projekty. Tutaj przedmówca też wspominał coś o właśnie różnych dotacjach, więc jak najbardziej możliwe jest tworzenie konsorcjów.
Jest taka współpraca?
Na razie akurat uruchomione są nabory. Na bieżąco informujemy naszych przedsiębiorców, inicjujemy takie spotkania do tworzenia takich konsorcjów, więc działamy. Na razie działamy na bieżąco.
Mówi pani, że wspólne misje zagraniczne, no właśnie ta współpraca międzynarodowa w klastrze też jest prostsza?
Moim zdaniem tak. Ja nawet tutaj mogę się pochwalić. W kwietniu tego roku podpisaliśmy list intencyjny z indyjskim stanem Haryana. To jest na północy Indii, tak powiedzmy, taki odpowiednik naszego województwa. I właśnie porozumienie dotyczy współpracy komercyjnej i naukowo-badawczej, bo tam rynek jest bardzo chłonny na nowe technologie, bo oni sami nie wytwarzają swoich, dlatego z miłą chęcią zainspirują się naszymi. No i my mamy duży potencjał właśnie dlatego, że zrzeszamy i firmy, i instytucje naukowe, możemy tutaj jak najbardziej wesprzeć.
A jak doszło do tej współpracy? To był efekt właśnie jakiegoś wyjazdu na misję?
Dokładnie. Kontaktu jednej z naszych firm zrzeszonych. Tutaj też powiem, no siłą jest klaster jako organizacja taka pozarządowa, to też jest inaczej rozpatrywane niż jako pojedyncza firma właśnie. Więc tutaj jak najbardziej działamy. Także też na rynku.
Intencyjnie w kwietniu? Coś się wydarzyło przez te miesiące?
Na razie firmy zastanawiają się, właśnie szukają swojego potencjału, jak tutaj wejść na rynek, jak pobudzić wymianę handlową, więc te działania się odbywają. Mamy tutaj plan, żeby jakieś spotkanie może w Urzędzie Marszałkowskim zrobić takie porozumienie właśnie między tamtejszym takim urzędem, a naszym tutaj regionalnym marszałkowskim.
Działacie od 2014 roku, współpraca z Indiami, potencjał, jakieś inne wymierne korzyści, coś już się zadziało? Przedsiębiorcy jakoś namacalnie skorzystali?
Namacalnie to mogę powiedzieć, że teraz właśnie powiedzmy dotacje, to taki chyba najbardziej ciekawy temat dla przedsiębiorców. Akurat tak się dobrze składa, że ja pracuję w życiu zawodowym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jestem brokerem innowacji właśnie w specjalizacji rolno-spożywczej i inżynierii medycznej. Więc jeżeli przedsiębiorca ma jakieś pytanie, szuka jakiejś firmy do współpracy, tudzież jednostki naukowej, na bieżąco wszystkie informacje o dotacjach wdrożeniowych czy badawczych znam, więc tutaj taka baza danych u mnie.
W naszej audycji pojawiła się już taka informacja, no, że to jest jednak wąskie gardło, że uczelnie nie są jeszcze tak przystosowane do
nie
tego,
są.
Żeby biznesowo
nie są,
działać.
Ale właśnie po to jestem między innymi ja zatrudniona, jeszcze 3 koleżanki, bo to jest takie konsorcjum tak, że z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, więc działamy. Od tego roku właśnie jesteśmy zatrudnione.
I na czym polega pani praca? Pani idzie do profesora i mówi, panie profesorze, no trzeba do tego podejść biznesowo.
No powiem szczerze, że szukam tego wspólnego mianownika, tudzież języka, albo jestem takim pośrednikiem, tłumaczem na linii właśnie naukowiec przedsiębiorca, bo faktycznie oni żyją trochę w innych światach, ale myślę, że jestem idealną osobą właśnie, żeby te potrzeby pogodzić tutaj.
Gdzie te drogi najbardziej się rozchodzą? Gdzie nie mogą się te światy porozumieć?
Jakby realia gospodarcza, a naukowe, bo naukowiec z reguły nie prowadzi działalności, więc nie zna tych jakby tutaj problemów, jakie przedsiębiorca napotyka, a z kolei przedsiębiorca nie zna struktury czy procedur na uczelni, które z reguły właśnie wstrzymują jakiś czas na dotacje, bo tam zgody, podpisy i tak dalej. Ale od tego właśnie jestem ja i inne koleżanki z inkubatora.
Bo czas jest kluczowy bardzo często i trzeba się spieszyć po prostu.
Tak. No i od tego jestem ja, żeby to jak najszybciej doprowadzić właśnie do uzyskania sukcesu dla firmy i tutaj, żeby jednostkę naukową wspomóc w komercjalizacji.
23 firmy, co trzeba zrobić, by dołączyć do klastra?
No po pierwsze pobrać deklarację członkowską ze strony naszej internetowej, wypełnić ją i na najbliższym posiedzeniu zarządu zostanie podjęta decyzja. Oczywiście są
Odrzucają państwo propozycje?
Na razie się nie zdarzyło. Zawsze tutaj firmy już przygotowane z uzasadnieniem ciekawym, wstępnie gdzieś tam wcześniej były prowadzone rozmowy, więc tutaj już konkretnie wiedzą, że bardzo chcą do nas się dostać. Od razu powiem, że też jest wpisowe, na starcie 500 zł oraz składki kwartalne zależne od wielkości zatrudnienia. Jakby co, wszystkie informacje są na stronie Agroklastra Kujaw.
Chętnie już to kończąc, do klastra przystępują duże firmy czy mniejsze?
Zdecydowanie są to firmy z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. No i właśnie taka jest idea klastru, właśnie żeby te małe przedsiębiorstwa razem stanowiły dużą skalę właśnie jakiegoś partnera takiego konkretniejszego dla innych przedsiębiorców.
Aleksandra Wojaczyńska, klaster Agroklaster Kujawy, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju, broker innowacji z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, była naszym ostatnim gościem. Bardzo pani dziękuję.
Ja również dziękuję.
To był Regionalny Punkt Widzenia w Polskim Radiu PIK. Do usłyszenia, mówi Michał Słopacian.